Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Magda Jasińska.
I moi bardzo kulturalni goście, dzisiaj o nocy muzeów będziemy rozmawiać. Dlaczego to jest cały czas fenomen, a nawet powiedziałabym i zjawisko socjologiczne. Co będzie można zobaczyć w najbliższą sobotę, a właściwie z soboty na niedzielę? O tym wszystkim dzisiaj z moimi gośćmi. Natalia Szczerbińska, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy.
Witam.
Justyna Matella, Muzeum Okręgowe w Toruniu. Dzień dobry, pani Justyno. Beata Wąsik, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
Dzień dobry.
I Wacław Kuczma, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.
Dzień dobry.
W bydgoskim studiu. Dzień dobry. Na czym polega ten fenomen nocy muzeów? Zacznijmy od jednego mężczyzny w naszym studiu. A może to nie jest wcale fenomen?
Ja się zastanawiam cały czas, dlaczego to jest fenomen. I pomysł jest bardzo dobry, bo on się już ma kilkanaście lat, jeśli nie więcej. I to jest pewnie jak z promocją takich bardzo popularnych działań. Media to wypromowały i mam takie wrażenie, że jeżeli coś się dzieje medialnie i jest
nagłośnione
i jest pokazywane, mówi się o tym dość dużo, to ludzie wtedy zabierają się z domu, wychodzą i idą takim szlakiem poprzez wszystkie dostępne muzea, galerie, które znajdują się w okolicy. Często też niektórzy jeżdżą po kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów, żeby trafić do określonej instytucji i zobaczyć, co tam się dzieje w środku. Ale czy to jest chęć bycia z kulturą? Ja bym wolał tak naprawdę, żeby ci, którzy przychodzą w tę noc muzealną, trafiali do tych instytucji kultury później przez cały rok. A to się tak jakoś nie przekłada.
Ale pewnie jakiś procent pozostanie.
Możliwe, ale z tego, co obserwowałem i w Bydgoszczy przez te kilkanaście lat i potem przez ostatni rok w Toruniu, to jednak rzadko się zdarza, że ci ludzie wracają, bo zazwyczaj to są ci, którzy tylko i wyłącznie w tą noc muzeów zaglądają do tych instytucji.
Drogie panie, to dla was też jest fenomen. Justyna Matella może, Muzeum Okręgowe w Toruniu?
Ja nie do końca się zgodzę tutaj z panem Wacławem, że ci ludzie nie wracają potem. Nasze doświadczenie w Muzeum Okręgowym w Toruniu jest takie, że owszem, jest część widzów podczas nocy muzealnych, takich, którzy są przypadkowymi, po prostu są ludźmi, którzy tej nocy akurat przyszli, zaszli, obejrzeli wystawy, wzięli udział w jakichś atrakcjach. Natomiast część to są ludzie, którzy są gośćmi częstymi w naszych oddziałach, naszego muzeum, którzy przychodzą na inne wydarzenia i którzy po prostu dodatkowo chcą skorzystać z tej oferty, która jest robiona na noc muzealną, a jest ona szczególna, zawsze. Ta oferta na noc jest zawsze nocą, jest zawsze ofertą taką specjalnie przygotowaną na tą okazję. Czasami udostępniamy miejsca, których zazwyczaj nie udostępniamy, jakieś pracownie konserwatorskie, magazyny. Czasami są działania atrakcyjne inne niż po prostu w ciągu zwykłych po prostu dni można z nich skorzystać. I wydaje mi się, że jednak znaczna część ludzi to są ci, którzy i są gośćmi na nocy, i są gośćmi na innych naszych wydarzeniach muzealnych.
Natalia Szczerbińska.
Tak, ja się z panią Justyną zgodzę, bo u nas z kolei również podobne doświadczenie. Naprawdę jest gro osób, które przychodzi, odwiedza nas podczas Europejskiej Nocy Muzeów, dlatego żeby obejrzeć wystawy może mniej, ale wziąć udział właśnie w tych wydarzeniach, które są tak jakby narracją, bo zawsze staramy się budować ten nasz program w ten sposób, żeby te wydarzenia towarzyszące były narracją i wprowadzały naszych zwiedzających trochę w klimat tych wystaw, które my prezentujemy. I naprawdę widzimy, jest odzew. Podczas Europejskiej Nocy Muzeów gro ludzi przychodzi do nas, ale potem wraca, żeby na spokojnie obejrzeć daną wystawę, to, co ich właśnie zainteresowało. A ja może jeszcze o tym fenomenie chciałam dodać, dlaczego to jest taki fenomen? Mi się wydaje, że teraz żyjemy w takich czasach, że ludzie chętnie, szczególnie to pokolenie, mówi się, że dla nas, jako dla tych, którzy tworzą ofertę kulturalną, jest trudne, czyli 16-29, przypuśćmy. Taki wiek tutaj w badaniach się często pojawia. Te osoby często lubią się zrzeszać, brać udział w wydarzeniach, nie lubią przychodzić jako pojedyncze jednostki do danego obiektu, tylko lubią być częścią społeczności. Stąd chyba też taka popularność wydarzeń chociażby na Facebooku.
Czyli to też jest jak gdyby potwierdzenie jednak tego, co mówił pan Wacław Kuczma, że w jakiś sposób jesteśmy akcyjni i ulegamy...
Jest to akcjonerstwo. Ja jednak jestem zwolennikiem takiej pracy u podstaw, nie akcjonerstwa, tylko bywania w tych instytucjach na co dzień, bo mam takie wrażenie, że wiele instytucji powtarza ten sam program, który był rok wcześniej i z tego, co już przez te wiele lat obserwuję, to się niestety zdarza i jestem pełen podziwu, że ludzie przychodzą i bawią się tymi samymi klockami co roku. Ja bym chciał, żeby oni... Fakt, że robi się działania, które są narracją, które opowiadają, które zbliżają do tych działań, które są prezentowane, do wystaw, które się pokazuje, ale zdążymy do tego, przynajmniej w Toruniu, u nas w CSW, żeby te działania były dostępne przez cały rok.
Całego roku, tak jest.
Dobrze, że jest ta Noc Muzeów i to należy się cieszyć, że... Tylko to jest akcjonerstwo, niestety.
Pani Beata Wąsik, czy przed Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej też ustawiają się kolejki?
Przed otwarciem na pewno tak. Natomiast później tych kolejek nie ma. Tak na bieżąco ludzie wchodzą do naszych obiektów. Z tym, że my mieliśmy pewne obawy. Rozpoczęliśmy działania związane z Nocą Muzeów w 2008 roku. Nasze muzea są położone w bardzo ładnych miejscach, ale jednocześnie takich, można powiedzieć, niebezpiecznych. W związku z tym mieliśmy pewne obawy, ale z roku na rok widzimy, że zainteresowanie tą naszą ofertą związaną z Nocą Muzeów jest duże. No i cieszymy się z tego. My też staramy się. Niektóre rzeczy powtarzamy co roku, a niektóre nie, ze względu na to, że nasze działania oscylują wokół ekspozycji czasowych, które aktualnie są prezentowane. I tak jak koleżanki mówiły, też widzę, że osoby, które przychodzą do nas na Noc Muzeów, wracają. Bo mamy taki oddźwięk na przykład na warsztatach rodzinnych, kiedy się spotykamy, to mamy, dzieci mówią, że byli na Nocy Muzeów, dowiedzieli się o tym, co w muzeum się dzieje i w ciągu roku uczestniczą we wszystkich naszych przedsięwzięciach.
A kto przychodzi podczas takiej akcji corocznej? To są młodzi ludzie najczęściej? Do kogo wy adresujecie?
Różnie.
Pani Natalia.
Pani
Natalia Szczerbińska.
Tak, ja bym powiedziała, że z tego, co my obserwujemy, to są często rodziny z dziećmi. Rodziny z dziećmi
chyba... Mimo tak późnej pory?
Mimo tak późnej pory. I to jest właśnie chyba fajne i zachęcające też dla dzieci, że mogą wziąć udział, rodzice ich zabierają na wydarzenie, które odbywa się później, czyli po tak zwanej dobranocce, można powiedzieć, na przykład. Ale oprócz rodzin z dziećmi, tak jak wspomniałam, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, są to grupy młodzieży. Nie pojedyncze osoby, ale grupy młodzieży. Często takie grupy, które w muzeum pojawiają się czasem po raz pierwszy, tak naprawdę, podczas Europejskiej Nocy Muzeum, bo wtedy jest odważniej, jest raźniej i wtedy fajnie się zwiedza.
Pani Justyna Matela?
Ja jeszcze chciałam dodać, że to też godziny mają tutaj dosyć duże znaczenie dla tego fenomenu nocy, to, że to są te późne godziny. To wiąże się też właśnie z... Te późne godziny wiążą się też z gośćmi, którzy do nas przychodzą. W pewnym momencie już mniej się robi tych rodzin z dziećmi, których oczywiście na początku jest bardzo dużo, a coraz więcej jest potem osób, które zostały, są uczestnikami życia nocnego w mieście i po prostu potem w tych późniejszych godzinach zaczynają nas po prostu odwiedzać. Także to też jest jakiś taki fenomen tego, że po prostu to życie miasta się też przesuwa na te późniejsze godziny i po prostu ci ludzie, którzy zostają tutaj na Starym Mieście, korzystają z tej oferty, która jest po prostu przygotowana podczas nocy. Tutaj też jest, w naszym muzeum jest też taka sytuacja, że my mamy w roku 4 noce muzealne. I tak nawiązując do tego, co mówił pan Wacław, rzeczywiście nie sposób byłoby pokazywać za każdym razem czegoś zupełnie innego. Oczywiście kanwą są wystawy stałe, które mamy w muzeum, ale staramy się też po prostu organizować wydarzenia wokół wystaw czasowych. Natomiast my poszliśmy w coś takiego jak organizowanie nocy tematycznych. Staramy się nawiązywać naszymi nocami do pewnych wydarzeń, które się odbywają, czy w naszym mieście, czy po prostu w naszym kraju. I w ten sposób staramy się jakby zachęcać widza do przychodzenia, żeby jakiś jeden temat w szczególny sposób był po prostu jakby omawiany, analizowany i przerabiany w cudzysłowie podczas takiej nocy muzealnej.
Ale skoro strzałem w dziesiątkę jest ta pora zwiedzania, czyli to są rzeczywiście godziny późne popołudniowe i nocne, to ja mam pytanie, w jakich godzinach są czynne wasze instytucje normalnie?
One zazwyczaj są czynne do godziny 18. Ja spotkałem już na zachodzie muzea, które są czynne do 22 w nocy. Ja w Bydgoszczy, w BWA wprowadziłem taki dzień, że było czynne do 20 i muszę z przykrością powiedzieć, że po 18 już nikogo nie było.
Ale to może należałoby przyzwyczaić, trochę czasu powinno się poświęcić.
No, tamto trwało już kilka ładnych lat, ale latem w CSW robimy w ten sposób, że jest w ogóle czynne do godziny 20. Być może rzeczywiście by trzeba było to przedłużyć i zachęcić do odwiedzania tych instytucji te późniejsze pory. Z tym, że naszych instytucji nie stać na to, bo to, aby ta instytucja mogła być czynna do godziny 22, 21, 22, czy nawet później do 24, są potrzebni do tego ludzie, którzy będą pracować, pilnować, prowadzić działania wokół wystawowe, a nas na to po prostu nie stać. Druga rzecz, fenomen tej nocy muzealnych jest to, że te noce są darmowe. Że przychodzi się za darmo do tych instytucji. Być może by trzeba było w całej Polsce i być może w Europie wprowadzić taki zwyczaj, jak to jest w systemie angloamerykańskim. Jedyna rzecz, która mi się nam podoba, że można, te instytucje publiczne są darmowe.
Bo podatnik, albo chociaż wydzielić bo dzień podatnik darmowy.
Już, bo podatnik już raz zapłacił za uczestnictwo poprzez swoje podatki.
Tak jest.
I to jest tak zwane ściąganie kolejnego podatku za to uczestnictwo. Tylko nie wiem, czy my nie mamy takich możliwości finansowych. Musimy sobie trochę pieniędzy zarobić. Nie są to oczywiście wielkie pieniądze. Gdyby ich nie było, to by tak na dobrą sprawę...
Mówimy o tych wpływach, tak? Do kasy.
Tak, to one nie są jakieś milionowe. Czy nic by się wielkiego nie stało. Ale mamy taki system, jaki mamy póki co.
A Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest czynne? W jakich godzinach
zwykle? To znaczy tak, od godziny 10 do 15, ale dwa razy w tygodniu w sezonie letnim, we wtorki i w czwartki muzea pracują do 18. Mamy też muzea otwarte w sobotę i w niedzielę. Natomiast Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kupce codziennie, oprócz poniedziałków, czynny jest od godziny 10 do 18. I jest też jeden dzień darmowy, tak jak we wszystkich muzeach. U nas akurat jest to piątek.
Ja tutaj chciałam jeszcze...
Tak, pani Ustermatera.
Chciałam tutaj jeszcze nadmienić do tego, co mówił wcześniej pan Wacław o tej cenie, że ona jest atrakcyjna i zgadzam się z panem jak najbardziej. Natomiast też ciekawe jest to, że to jest za darmo, to przyciąga osoby na noc muzealną, a z kolei aż takich dzikich tłumów, mówiąc w cudzysłowie, nie ma wtedy dni wolne, które każde muzeum musi zapełnić taki
prawda.
Jeden dzień wstępu
tak,
wolnego. I nie ma takich samych tłumów ludzi zwiedzających, więc jakby to nie tylko to na pewno też ma wpływ i znaczenie, natomiast nie tylko to.
A pani Justyno, ten dzień bezpłatny u was, to jest jaki dzień?
To jest środa.
Bo rozumiem, że każde muzeum może, każda instytucja może sobie ustalić inny dzień, tak?
Tak. Tak.
W Bydgoszczy, w Okręgowym?
W Bydgoszczy zmieniliśmy, bo tak naprawdę teraz mamy wstęp wolny w soboty. Także akurat...
No chyba to jest dobry pomysł.
Dobry pomysł, jak najbardziej, bo w weekendy dużo osób właśnie też spaceruje. Nasze muzeum ma też, większość oddziałów ma charakterystyczną lokalizację na Wyspie Młyńskiej, także jest tam dużo spacerowiczów, więc chętnie te osoby muzeum odwiedzają. A jeżeli chodzi o godziny otwarcia, to w sezonie zimowym mamy inne godziny niż w sezonie letnim. W zimie jesteśmy do 16 otwarci i to się akurat sprawdza. Natomiast w lato do 18, a w czwartki do 19.
Za moment powrócimy do naszej rozmowy. Już usłyszymy, co zaplanowały instytucje na najbliższą noc muzeów.
Don't mess around.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Przypomnę, że Europejska Noc Muzeów już w najbliższą sobotę od godziny, pewnie od jakiejś 17, tak, to jest w Bydgoszczy. Ale to pewnie jest różnie.
Różnie, bo u nas od 15 zaczyna się.
No w końcu to sobota.
U nas od 19.
Od 19 we Włocławku, tak? A w Toruniu...
W Toruniu od 18, tak.
No to rzeczywiście różne godziny. No to sprawdźmy, co się ciekawego będzie działo w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Pani Beata Wąsik.
Tak, w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku czynne będą w tym dniu dwa muzea. Muzeum etnograficzne, te położone wzdłuż bulwarów. Muzeum etnograficzne i zbiory sztuki. I od godziny 19 do 23. Tak mówiłam wcześniej, te nasze działania będą oscylowały wokół wystaw czasowych aktualnie tam prezentowanych. W Muzeum Etnograficznym będzie można zwiedzać wystawę Miasto, Ludzie, Rzeka. Przemiany na Wiśle we Włocławku w XIX-XX wieku. Zorganizowana ona jest z okazji Roku Wisły. I ukazuje takie wydarzenia wiślane od momentu wybudowania bulwarów w 1846 roku do ukończenia stopnia wodnego na Wiśle w 1970 roku. I na wystawie co można zobaczyć? Przede wszystkim liczne fotografie, grafiki, mapy, przedmioty wydobyte w ciągu ostatnich lat z Wisły. Na przykład kapalin średniowieczny, czy kule armatnie z czasów powstania kościuszkowskiego. I są to świadectwa wielkiej roli rzeki w rozwoju miasta. Pokazane jest życie na Wiśle i w jej sąsiedztwie. Na wystawie przygotowane będą też liczne niespodzianki. Gry, konkursy dla dzieci i dorosłych. Też będzie przygotowana projekcja filmu Zatopione wsie, zrealizowanego przez Fundację Ari. I ponadto już tak tradycyjnie co roku zapraszamy koła gospodyń wiejskich, które przygotowują stoiska z potrawami regionalnymi. W
będzie
tym roku
można?
Będą to też, tak, będą to też potrawy z ryb w nawiązaniu do tej wystawy. Natomiast w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej 10/12 będzie prezentowana wystawa Z gliny stworzone. Wystawa ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i ona akurat jest przygotowywana. W czwartek będzie otwarcie tej wystawy, a w sobotę będzie udostępniona tak dla większej rzeszy osób. I na tej wystawie prezentowane są różnorodne wyroby użytkowe z kamionki, powstałe w wytwórniach bolesławieckich w zasadzie od XVI do początku XXI wieku. I na podstawie tych kilkudziesięciu różnorodnych naczyń można będzie prześledzić historię rozwoju, zmiany, jakie zachodziły w technologiach, formach, dekoracjach, bo to nie będą tylko i wyłącznie te naczynia dobrze nam znane, czyli białe, które są dekorowane wzorami kobaltowymi za pomocą stempelków z gumy, ale również te wcześniejsze naczynia żeberkowe, czy z białymi, biskwitowymi nadkładkami.
To 19-23, tak?
Tak. I jeszcze na tej wystawie będą zorganizowane konkursy dla dzieci, konkursy dla dorosłych, ale i dla dzieci warsztaty plastyczne pod tytułem Zaczarowana filiżanka, na której będą mogły sobie udekorować właśnie samodzielnie taką papierową filiżankę za pomocą stempli z korków. Oraz też będzie projekcja filmu ukazującego historię zakładów produkujących ceramikę bolesławiecką. Po tych ekspozycjach też będą oprowadzać autorzy, komisarze wystaw. No i również będzie można zwiedzać ekspozycje stałe.
No, to jest ważne, żeby jednak byli oprowadzający, prawda, po tych wystawach.
Tak, zawsze staramy się, żeby byli. I autorzy wystaw będą do Państwa dyspozycji.
Justyna Matela, Muzeum Okręgowe w Toruniu. Jakie atrakcje? akcje?
U nas w Noc Muzeum będzie trwała od godziny 18 do 24, czyli do północy. Wszystkie oddziały muzeum będą otwarte na tę noc, a więc Ratusz Staromiejski, Kamienica pod Gwiazdą, Muzeum Historii Torunia, Dom Kopernika, Muzeum Podróżników i Muzeum Toruńskiego Piernika. Również otwarta będzie wieża i na wieżę również wstęp wolny. Na wieżę ostatnie wejście o 23.30, no bo jeszcze musimy odczekać, aż wszyscy zejdą na dół. My mamy taki tytuł tej nocy, Toruń portem Wiślanym. Również nawiązujemy do roku Wisły, który w tym roku jest obchodzony i staramy się, żeby chociażby część naszych wydarzeń po prostu koncentrowała się wokół Wisły, znaczenia Wisły dla Torunia, dla miasta handlowego i mamy szereg różnorodnych prelekcji, spotkań przy wystawach stałych i czasowych, spotkania prowadzone przez kuratorów wystaw, oprowadzania. Jest to też fajna okazja, można spotkać osoby, które przygotowywały wystawy, mają największą wiedzę, można podpytać, dowiedzieć się czegoś więcej, usłyszeć różne ciekawostki. To jest fajna rzecz i to po prostu cieszy się zazwyczaj ogromnym powodzeniem. Mamy również spotkanie z konserwatorem, który będzie nam opowiadał o konserwach, problemach konserwatorskich, pracy właśnie takiego konserwatora przy okazji konserwacji akurat tutaj broni muzealnej. Szereg ciekawych warsztatów w Muzeum Toruńskiego Piernika. Na większość trzeba się zapisywać, to znaczy są wejściówki po prostu, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, ale warsztaty w wypieku piernika będą się odbywały co godzinę, także jest mnóstwo tych godzin i możliwości, żeby po prostu z tego skorzystać. Również działania dla najmłodszych. Gra edukacyjna, rodzinna gra, Sprytnik muzealny, która będzie odbywała się w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Gra wzorowana troszeczkę na grze Doble. Mamy nadzieję na świetną zabawę w oparciu o obiekty muzealne. No liczymy, że po prostu to się uda. I różne warsztaty i w Kamienicy pod Gwiazdą, w Muzeum Podróżników. Jest tego naprawdę bardzo dużo. No, nie sposób każdą rzecz przeczytać, natomiast program oczywiście jest umieszczony na stronie internetowej i naprawdę myślę, że każdy znajdzie sobie coś dla siebie, ponieważ ten zakres tematyczny jest szeroki. Mamy tak różnorodne oddziały i pomimo, że staramy się skoncentrować wokół Wisły, tego tematu głównego, to i tak ten zakres tematyczny jest ciągle bardzo szeroki.
To teraz wychodzimy z Muzeum Okręgowego w Toruniu i idziemy do Muzeum Znaki Czasu Centrum Sztuki Współczesnej.
My będziemy mieli czynne od godziny 16:15 w zasadzie do 24:00, ostatnie wejście o tej 23:30 i prezentujemy cztery duże wystawy, z tym, że dwie takie potężne to jest Tu Jesteśmy, jest to wystawa ponad 200 prac kolekcji Krzysztofa Musiała, polskich mistrzów polskiej sztuki. Druga to będzie Sumergo Sum, jest to retrospektywa Natalii LL. Największa retrospektywa, jaka miała ostatnimi laty w Polsce. Jest także ósma edycja, będziemy prezentować ósmą edycję Międzynarodowego Festiwalu Plakaty i Typografii, który składa się z takich czterech części. Prace nagrodzone w ogólnokrajowym słowackim konkursie projektowania komunikacji. Następnie taka plenerowa ekspozycja na bulwarze, ekspozycja grafiki książkowej na tarasie, czyli na ostatnim piętrze, projektowanie typografii na Słowacji w latach 1990-2017 i na trzecim piętrze przed wejściem na taras prezentujemy taki projekt Neon. Jest to typografia w postaci neonu, które były realizowane na terenie Słowacji. To są wystawy. Wokół tych wystaw będzie prowadzony projekt edukacyjny, który realizuje dział edukacji pod tytułem Tu jest sztuka, nawigator po CSW. Będzie to przewodnik edukacyjny dla rodzin, który będzie można pobrać w recepcji i razem z pracownikami działu edukacji będą przeprowadzane warsztaty w oparciu o wystawy, które są prezentowane w CSW. Potem mamy Centrum Literatury, które działa w naszej instytucji. Będzie o godzinie 15 dla dzieci bajki z rzutnika opowiadające. To są takie bajki, które są prezentowane z takiego bardzo starego rzutnika, który się przekręca. Bajki są w postaci slajdów. I do tego jest...
To na pewno będzie nowość dla dzieci.
Pani Ania jak gdyby buduje do tego narrację i będą także warsztaty, które będą... Będzie to w ogóle opowieść o podróżowaniu i stąd będą warsztaty realizowane w oparciu o własnoręcznie wykonane globusy. Potem o godzinie 19 w Centrum Literatury będzie spotkanie z Radosławem Gajdą. Będzie to wykład, dyskusja, rozmowa, skąd się wzięły bloki. O historii bloków i o tym, jaka jest przyszłość tych budynków, w których mieszkamy. Jak to będzie realizowane, czy jak to może być realizowane w przyszłości. A w Centrum Sztuki Filmowej będziemy prezentować o godzinie 19, 20, 21 i 22 etiudy Romana Poleńskiego z muzyką na żywo. I to opracowanie muzyczne będzie zrealizowane przez Marcina Młynarczyka i Grzegorza Kosowskiego. Jest tych etiud, zaraz policzę, 6, 7, są to filmy wypożyczone z Łódzkiej Szkoły Filmowej.
Bez dźwięku
i dźwięk będzie realizowany na żywo. I tu jest wyjątek, bo na tę prezentację filmową będzie wstęp za 5 zł. Będzie kosztował 5 zł z tego powodu, że w zeszłym roku był problem. To nasze kino nie jest za duże, bo tam jest bodajże 130 miejsc, a jeżeli to jest forma otwarta, to tam już potem nie ma jak tych filmów oglądać i musimy troszeczkę ograniczyć wstęp do tego kina. No, takie są warunki. Także zapowiada się ciekawie i mam nadzieję, że obejrzenie tych czterech, jeszcze jest jedna wystawa, powiedziałam o trzech, jest wystawa profesora Artura Krajewskiego z Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy, wystawa fotografii pod tytułem Foty pstrykam stopą i dorabiam filozofię. Bardzo ciekawa wystawa. Także myślę, że dla wszystkich coś z tej sztuki współczesnej będzie można obejrzeć.
To wracamy do Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy i też otwarte wszystkie oddziały.
Tak, od godziny 17 do 1 w nocy. Chyba najdłużej tutaj z przedmówców mamy tutaj otwarte do 1 w nocy. W Muzeum Okręgowym może zacznę od Spichrzy nad Brdą. Niedawno otworzyliśmy wystawę interdyscyplinarną przede wszystkim dla dzieci, zabawy ze sztuką. Przede wszystkim będziemy zapraszać właśnie na tą ekspozycję do eksperymentów ze sztuką. Można będzie się dowiedzieć, czym jest abstrakcja, jak się miesza kolory, czym jest perspektywa, jak się jej używa w tworzeniu dzieł sztuki. Oprócz tego do wystawy będzie przygotowane specjalne aranżacje w wykonaniu pracowni profesora Ciekawskiego, który zaprezentuje nam eksperymenty. Będzie można wziąć udział właśnie w takich różnych pokazach. Potem przenosimy się na Wyspę Muńską do zbiorów archeologicznych. Tam po raz pierwszy w muzeum warsztaty z techniki dekoracyjnej malarstwa ściennego dla dzieci i oglądanie wystaw stałych. W Europejskim Centrum Pieniądza bardzo ważne wydarzenie, wernisaż wystawy, trzecia wystawa z cyklu Dzieje Pieniądza. Tym razem będziemy się przenosić w czasy Księstwa Warszawskiego. Oprócz tego zaprosiliśmy grupę animacji historycznej, które poprzez pokazy musztry, opowieści żołnierskich czy też wystrzały, prezentacje broni, między innymi wystrzały z broni czarnoprochowej, więc będzie głośno, zaprezentują nam właśnie, wprowadzą nas w tamte czasy. W domu Leona Wyczółkowskiego od godziny 19 bardzo ważne wydarzenie, prezentacja nowego nabytku muzeum, obraz Leona Wyczółkowskiego Baca. W związku z tym będziemy zapraszać na pokazy zespołu pieśni i tańca ziemi bydgoskiej. Zaprezentuje on nam właśnie repertuar z cyklu Górale Żywieccy. Będzie głośno z przytupem, na pewno. Będą też warsztaty tworzenia zapinek z wykorzystaniem tradycyjnego haftu góralskiego. W Galerii Sztuki Nowoczesnej też niedawno otworzona wystawa czasowa, wystawa pracy Franciszka Goi. Niezwykle istotna, warta odwiedzenia. W związku właśnie z tą wystawą będziemy zapraszać na pokazy tańca flamenco. Będzie muzyka na żywo i będzie taniec na żywo na Wyspie Muńskiej. I ostatni oddział Muzeum Okręgowego Explozeum. Explozeum jest czynne krócej niż pozostałe budynki. Do godziny 20 będziemy zapraszać. W Explozeum będziemy starać się wprowadzać naszych zwiedzających w czasy dwudziestolecia międzywojennego. Będzie można posłuchać wykładów, prelekcji o marszałku Piłsudskim. Grupy inscenizacji historycznej będą próbowały odtworzyć nam tamte czasy. Także tutaj będzie można też się spotkać, chociażby z Alfredem Noblem.
Ale jak rozumiem, na te wszystkie wydarzenia, atrakcje, zapisy wcześniej też będą robione. To znaczy, że jak będę miała pomysł, żeby jednak wyjść i zobaczyć atrakcje, które państwo przygotowali, to będę musiała wcześniej się zapisać?
Nie. U nas akurat nie. Wszystkie warsztaty są wolne, będzie po prostu rotacja.
A we Wrocławku?
Nie, u nas nie ma zapisów i jeśli właśnie chodzi o warsztaty, no to też są wolne i zawsze jest tak, że jedna osoba po drugiej trzeba najwyżej chwileczkę poczekać, żeby znalazło się miejsce, ale myślę, że jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich.
No, u nas w Toruniu tutaj jest taka sytuacja, że na większość jest wstęp taki bez żadnych zapisów, natomiast niektóre warsztaty, gdzie ilość miejsc musi być ograniczona, na przykład warsztaty złocenia pierników, no siłą rzeczy tam po prostu mniej osób i tam po prostu wcześniejsze wejściówki po prostu pobierane.
Także to na koniec zastanówmy się, dlaczego rzeczywiście no, spora część tych, którzy przychodzą na noc muzeów, potem nie wraca do tych instytucji. Czy to jest kwestia tego, co państwo wystawiają? Na pewno są takie nazwiska, które, no już o tym rozmawialiśmy poza anteną, że są takie nazwiska, które przyciągają natychmiast, prawda? Wacław Kuczma.
Nie wiem, dlaczego nie wracają. Widocznie nie mają takiej potrzeby.
No to już jest smutne, naprawdę.
No to jest smutne. Ale z drugiej strony nie wszyscy muszą uczestniczyć, czy nie muszą mieć kontaktu tym bardziej ze sztuką współczesną. I nie jest to tak, że to jest skierowane do szerokiej publiczności, do wszystkich mieszkańców. Myślę, że jest to jednak skierowane do bardzo takiego zawężonego grona. I zależy mi na tym, żeby ci, którzy chcą i którym zależy na tym, żeby mieć kontakt z najbardziej wartościowymi działaniami artystycznymi, żeby mogli do tego przyjść i zobaczyć i w ciągu, i czy w noc muzeów, czy potem przyjść jeszcze raz, bo pewnie, że takie osoby się zdarzają. Ale ci, których to nie do końca interesuje, którzy wchodzą tylko do instytucji i obejdą tą instytucję, obejdą sale wystawowe i nawet się na dłużej nie zatrzymają, no to jest to pewnie dla nich jakieś przeżycie i mogą powiedzieć, że byli, brali udział w nocy muzeów,
odhaczyli,
tak, ale że jakiegoś większego wpływu na nikt to nie ma i niech tak będzie. No, nie mamy się co z tego powodu obrażać.
A będą oprowadzający podczas tej nocy muzeów?
Tak, będą, oczywiście, że
zawsze
tak.
Się pojawiają kuratorzy na ekspozycjach. Tak. Zawsze pomagają wtedy w odbiorze wystawy. Zawsze odpowiedzą na jakieś pytania, zdradzą ciekawostki.
Czyli nie trzeba się wstydzić, można podejść
oczywiście,
i spytać.
Absolutnie. Nawet trzeba.
Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że przy kolekcji Krzysztofa Musiała jest, w zasadzie jest to wystawa edukacyjna. Tam jest przekrój polskiej sztuki od 1945 roku do 2015 i można przejrzeć, jak się ta polska działalność artystyczna kształtowała przez te kilkadziesiąt lat.
Pani Stramatela?
Jak najbardziej. Kuratorzy, prelegenci, oni po to są. Z wielką chęcią chcą odpowiadać na pytania, chcą przekazać jak najwięcej właśnie ciekawostek, wiedzy i po prostu no, trzeba korzystać z tego, że oni są i po prostu inaczej też sobie nie wyobrażam, żeby ta noc miała tak wyglądać, że tylko się wchodzi i chodzi samodzielnie i nic się nie dzieje. Ja myślę, że to po to są ci prowadzący, po to są prelegenci, żeby po prostu też jakby pomóc to wszystko jakby oswoić, tą przestrzeń muzealną, te wystawy, zabytki i po prostu no, uczynić to ciekawszym po prostu to zwiedzanie.
No i też nie o to chodzi, żeby po prostu przejść te wystawy, tak? Przejść, jak się przechodzi, nie wiem, w sklepie, półki sklepowe.
I ale większość tak zarejestrować.
Ale większość tak przechodzi.
Poza tym jednak większość osób ma taki opór przed czytaniem podpisów. Natomiast prelegenci po prostu zwrócą uwagę na to, co jest warte zobaczenia, dopowiedzą coś, pokażą jakieś ciekawostki, których no, ktoś może nie doczytać. I to też jest taki atut tego oprowadzania.
Pani Beata
Mosik? U nas też organizowane są konkursy i właśnie zachęcamy, żeby podchodzić do autorów wystaw, do kuratorów, bo oni na pewno pomogą w rozwiązywaniu tych zagadek, które przygotujemy dla zwiedzających. Także no i po to też je robimy, żeby po prostu zapamiętać coś z tych wystaw, z tego spotkania w muzeum.
Przedstawiciele i organizatorzy wystaw naprawdę już w tej chwili robią, co mogą. Starają się te muzea zupełnie odmienić. One idą z duchem czasu jednak. Tam wchodzą multimedia.
Ale multimedia nie są takim duchem czasu. No też się nie oszukujmy, bo najbardziej wartościową rzeczą są te artefakty, które tam są. Nie to, co jest pokazywane na monitorach czy poprzez rzutniki. To, co można prawie że dotknąć, to jest istotne.
Dla mnie jest części młodych ludzi rzeczywiście te multimedia mają znaczenie, nie?
Ach, to też...
Oni żyją w tym świecie.
Nie, my sobie to nie jest tak. My sobie to wmawiamy, że tak jest, ale tak wcale nie jest. Ja mam całą masę przykładów na to, że tak nie jest. A potem smuci mnie jeszcze jedna rzecz, że my się staramy wmówić ludziom, że przyjdźcie, bo to trzeba zobaczyć, bo to jest ciekawe, wartościowe. Smuci mnie to, że ludzie nie mają potrzeby funkcjonowania w tej.
No to jeszcze dużo pracy przed nami.
Ale my tak pracujemy już kilkadziesiąt lat. To nie jest tak, że my to od 5, 6, od 7, 17 od nocy muzeów próbujemy to zrobić. Polskie instytucje były dobre, może nie miały takich możliwości jak zachodnie swego czasu, ale były dobre, prezentowały dobre rzeczy i robią to dobrze dzisiaj. A my sobie pewne rzeczy wmawiamy. Otwieramy drzwi, które już dawno były pootwierane. Znaczy, mówimy, że otwieramy. A to nie jest tak do końca prawda, no nie oszukujmy się.
A tak naprawdę otworzymy drzwi, jeśli chodzi o noc muzeów w różnych porach, w sobotę, już od 15, na pewno do godziny 1 w Bydgoszczy. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Proszę odwiedzać wszystkie instytucje muzealne w naszym regionie. Natalia Szczerbińska, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy. Justyna Matela, Muzeum Okręgowe w Toruniu. Czekamy na wyniki konkursu Sybilli, prawda, Pani Justyno?
Tak.
Czekamy i trzymamy kciuki.
Dzisiaj, tak, jak najbardziej trzymamy, mam nadzieję. Dzisiaj jest ta uroczystość, dzisiaj jest gala, także no jeszcze nic nie wiadomo, jesteśmy nominowani, mamy nadzieję.
Beata Wąsik, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej i Wacław Kuczma, Centrum Sztuki Współczesnej.
Dziękujemy,
zapraszamy.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.